Dziękuję, witam Państwa serdecznie. Mówimy o drugiej połowie lat 50., ale myślę, że jest to temat niezwykle aktualny, biorąc pod uwagę, że mówimy o rosyjskich obrachunkach z wojną, dlatego że cały czas II wojna światowa, albo żeby być bardziej precyzyjnym, Wielka wojna ojczyźniana, bo jednak w Rosji się trochę inaczej na to spogląda, myśli się przede wszystkim o latach 1941-1945, to cały czas jest niezwykle ważny element w rosyjskiej tożsamości narodowej i w rosyjskiej propagandzie politycznej. Muszę zresztą Państwu powiedzieć, że kiedy oglądam filmy propagandowe z przełomu lat 30. i 40., to jest prawie dokładnie tak samo zrealizowane jak niektóre dzisiejsze materiały. Ale żeby powiedzieć o tym kinie odwilżowym, bo tak się mówi o kinie, które zaczyna się w połowie lat 50., a którego takimi znakomitymi przykładami są dwa dzisiejsze filmy, to trzeba wrócić do kina stalinowskiego, bo to, w jaki sposób kino stalinowskie było realizowane i w jaki sposób opowiadało o wojnie, to dopiero myśląc o tym, możemy sobie uzmysłowić, do jak wielkiej zmiany doszło w połowie lat 50. i jak bardzo te dwa filmy różnią się od tych, które pojawiały się w latach 40. i do 1950, powiedzmy 1954-1955 roku. I znowu tutaj trzeba wrócić do tej kwestii, jak patrzeć na historię kina. Moim zdaniem nie można patrzeć na nią bez rozważania kontekstu historycznego, kulturowego, to znaczy nie można poprzestawać na samych dziełach, na samych filmach, ale myśleć o sytuacjach, w których były realizowane, co im towarzyszyło. Oglądali Państwo kino awangardy radzieckiej tutaj na poprzednich spotkaniach, to kino lat 20. Jeżeli weźmiemy pod uwagę cały okres 1917-1953, czyli od rewolucji, od dwóch rewolucji, od lutowej, październikowej, aż do śmierci Stalina, to zazwyczaj dzieli się go na dwie części, jak pisał o tym Władimir Papierny, Kultura 1 i Kultura 2, czyli ta, która trwa do początku lat 30. i następnie od początku połowy lat 30. aż do śmierci Stalina. W pierwszej chodzi jeszcze o połączenie rewolucji w polityce z rewolucją w kulturze, w drugiej chodzi już przede wszystkim o propagandę, o stworzenie filmu dla mas, w związku z tym niektóre wcześniejsze koncepcje zostają potępione, chociażby słynna koncepcja montażu intelektualnego Eisensteina, no bo gdzie masy, a gdzie montaż intelektualny. Pamiętajmy też, że przywódcy Związku Radzieckiego bardzo interesowali się kinem, aczkolwiek nie w wymiarze artystycznym, tylko właśnie w wymiarze takim społecznym czy politycznym. Być może słyszeli Państwo kiedyś przytaczane bardzo często zdanie przypisywane Leninowi: kino jest dla nas najważniejszą ze sztuk. Otóż dzisiaj możemy być prawie pewni, że to nie są słowa Lenina, że one mu zostały przypisane przez Anatolija Unaczarskiego. Aleksander Leduchowski zrobił kiedyś takie badania frekwencyjne, analizując wszystkie opublikowane pisma Lenina, sprawdził, który tytuł filmowy pojawia się najczęściej w tych pismach. No i na podstawie tego wyszło, że ulubionym filmem Lenina był film o hydrologicznej metodzie uprawy torfu, ponieważ najczęściej się pojawiał. Po prostu traktował go czysto użytkowo. Stalin z kolei kino bardzo lubił i można powiedzieć, że był tym wielkim filmoznawcą. I tutaj warto zwrócić uwagę na coś takiego. Jest mowa oczywiście w kinie totalitarnym, w kinie stalinowskim o politycznym podporządkowaniu kinematografii, ale w Związku Radzieckim to wyglądało jeszcze inaczej, ponieważ Stalin i jego najbliżsi współpracownicy oglądali każdy film, który miał wejść na radzieckie ekrany wcześniej i ewentualnie dokonywali rozmaitych zmian. Być może oglądali Państwo kiedyś jeden z największych hitów, również eksportowych, radzieckiego kina, Wesoły Jerebiata, czyli Świat się śmieje, ze słynną pieśnią Dunajewskiego, bo kto jest pieśni parzyzni szagajet, to nikada i nigdzie nie propadziot. To te słowa poprawił między innymi Stalin. Grigori Aleksandrow wspominał, że kiedy tworzył film, i Stalinowi nie spodobał się tytuł i Stalin sam napisał kilka tytułów filmowych. Aleksandrow mówi, wziąłem pierwszy z brzegu, żeby się nie narażać. Nieważne, że nie pasował do treści filmu. Takich przykładów można podawać dziesiątki, ale skoro już mówimy o wojnie, wyszedł kilka lat temu w Rosji taki potężny zbiór dokumentów, Kino na wojnie, z którego wynika, że kiedy Niemcy stali kilkanaście kilometrów od Moskwy, na Kremlu cały czas odbywały się projekcje filmowe i co więcej, w tym momencie zagrożenia ci radzieccy przywódcy pisali szczegółowe listy do autorów, co trzeba poprawić, jakie słowa wyciąć, jak przemontować. To pokazuje, jak wielką rolę przypisywano kinu, a pamiętajmy też, że to jest pewien taki paradoks dyktatora, że Stalin rozstrzeliwał miliony osób, ale czasami dbał o artystów i to nawet tych, których uważał za szkodliwych. To jest pewien oczywiście paradoks. Kino również zostaje zaangażowane w czasie II wojny światowej. Od razu od 1941 roku zaczynają powstawać filmy poświęcone wojnie, które mają mobilizować ludzi. I też zobaczmy, że o tej wojnie opowiada się niekoniecznie pokazując same wojenne wydarzenia, ale na przykład pokazuje się walki Rosjan z XIX wieku, żeby pokazać, jak naród może się zmobilizować. I zwracam uwagę na to słowo, naród, dlatego że słynne przemówienie w połowie 1941 roku, już po agresji Niemiec, Stalin zaczyna nie od słów towarzysze, tylko bracia i siostry. Zaczyna się odwoływać do religii i do poczucia tożsamości narodowej. Co jest w tych filmach charakterystycznego? Oczywiście jest to kino, które nie ma pokazywać okrucieństw wojny po to, żeby od niej odstraszyć, tylko chodzi o to, żeby pokazać gotowość ludzi do oddania życia, żeby pokazać, w jaki sposób naród radziecki mobilizuje się, w jaki sposób powinny się zachowywać osoby, które, tak jak na przykład kobiety, czekają na swoich mężczyzn, czekają wiernie. I to, o czym mówię, ma teraz znowu znaczenie chociażby dla filmu Lecą żurawie, bo tam ten wątek zostanie w bardzo ciekawy sposób poruszony. Konstantin Simonow pisze słynny utwór Żdi mienia, czekaj na mnie, powstaje film. To jest właśnie o tym czekaniu, o tym chęci powrotu. To jest jeden z najpopularniejszych w ogóle utworów czasu wojny. I kiedy kończy się wojna, ta wojna lat 41-45, ponieważ w Związku Radzieckim liczono od agresji, od czerwca 41 roku, od agresji Niemiec na Związek Radziecki. Także w tamtej historiografii, chociażby wrzesień 39 roku i atak na Polskę nie mieści się w ramach II wojny światowej. W jaki sposób znowu pokazuje się wojnę w tych latach 45-53? Otóż pamiętajmy, że odrzuca się, może inaczej, żołnierze radzieccy zdobyli Berlin, a więc poszli na zachód. Jak poszli na zachód, poznali nieco inny świat. Trzeba było znowu Związek Radziecki zamknąć. Trzeba było pokazać, że to, co lokalne, jest najlepsze. I znowu jest taka fala swoistego nacjonalizmu, czy inaczej walki z kosmopolityzmem zainicjowanej przez Andrieja Żdanowa. Pojawia się coś, co jest zwane żdanowszczyzną. Opowiada się o wojnie jako, i proszę zobaczyć, jak ten mit przetrwał do dziś, jak znowu jest ważny w tożsamości, że ta wojna to jest największe zwycięstwo Rosjan, niekoniecznie Związku Radzieckiego, ale Rosjan w historii, że to jest symbol potęgi państwa i potęgi jednego człowieka, czyli Stalina. Portrety Stalina pojawiają się w kinie od drugiej połowy lat 30., czyli od momentu, kiedy dokonuje się wielka czystka, wymienieni są jakby członkowie partii i Stalin staje się jedynowładcą. W jaki sposób się go legitymizuje? Otóż w drugiej połowie lat 30. powstaje bardzo duża liczba filmów o Leninie, takich jak Lenin w październiku, Lenin 1918, Człowiek z karabinem, Wielka Łuna i innych, gdzie Lenin jest pokazany jako geniusz, niemalże Bóg, a Stalin jest jego najwierniejszym uczniem, kontynuatorem i jednocześnie jest Stalin jest kimś, bez kogo Lenin by sobie nie poradził. A więc legitymizuje się władcę przez porównania do Boga, do tego, kogo się wcześniej deifikowało. Po 1945 roku już jest to niepotrzebne. Już Lenin jest niepotrzebny, już można pokazać samego Stalina jako wielkiego zwycięzcę. I powstaje cała grupa filmów, wielkich filmów batalistycznych, z których wynika, że Stalin w zasadzie sam wygrał II wojnę światową. Że żołnierze walczyli, ale ich walka nic by nie dała, gdyby nad nimi nie czuwał najpotężniejszy, najbardziej genialny człowiek, wielki chorąży pokoju. Tutaj jeszcze chcę Państwu powiedzieć taką anegdotę związaną z jednym z tych filmów leninowskich, mianowicie, bo to też pokaże późniejsze przemiany po 1956 roku. Otóż chodzi mi o film Lenin w październiku, Michaiła Roma, rok 1937. Może Państwo będą kiedyś mieli okazję obejrzeć, bo ten film się pojawił też w Polsce na płytach. To jest, jak wspomniałem, film o Leninie, ale w gruncie rzeczy najważniejszą postacią jest Stalin w tym filmie. Jak będą Państwo oglądali tę polską płytę, proszę się nie zdziwić, w tym filmie w ogóle nie ma Stalina. Po prostu po 1956 roku, po destalinizacji, postać Stalina została z tego filmu całkowicie wycięta. Co więcej, tam, bo to widać, że na przykład zbliża się Lenin, za nim idzie Stalin, ale jak zbliża się już tak, że będzie widać jego twarz, następuje cięcie. Ale były przecież takie sceny, w których byli zbyt blisko siebie, nie dało się go wyciąć. Proszę dokładnie zobaczyć, jak to zostało zrobione. Otóż puszczono film normalnie na ekranie, przed ekranem ustawiono aktora, statystę, który ustawiał się tak, nagrano to z powrotem, że Stalin jest zasłonięty. Widać na przykład scenę narady, gdzie jest 5 osób i widać jedną dograną osobę, za którą dym z fajki Stalina tylko się unosi, natomiast samego Stalina nie ma. Później Lenin ze Stalinem wychodzą z jakiegoś pomieszczenia i w tym momencie nagle się pojawia jakiś marynarz, który się przesuwa tak, żeby tego Stalina nie było widać. Jak Lenin przemawia, gestykuluje i opuszcza dłoń, to w momencie, kiedy opuszcza, to się nagle jakaś postać podnosi, żeby tego Stalina dalej nie było widać. Ale takie przepisywanie tekstów kultury w kulturze stalinowskiej ma długą historię. Jest chociażby słynne zdjęcie Stalina z wakacji, na którym jest kilkanaście osób i to zdjęcie publikowano co parę lat i przy każdej publikacji tych osób było coraz mniej, bo zostały rozstrzelane, w związku z tym znikały też ze zdjęcia. Czy słynna historia, może Państwo pamiętają, słynne zdjęcie, kiedy w zdobytym Berlinie na Reichstagu żołnierz radziecki zatyka czerwoną flagę. To zdjęcie zrobił Eugenij Haudej, fotograf Stalina i z tego zdjęcia z nadgarstków żołnierza zostały wyretuszowane wszystkie zegarki, które tam miał, no bo on nie zdobywał łupów, on po prostu walczył w Berlinie. Kiedy z kolei zamordowano Ławrentija Berię w grudniu 1953 roku, prenumeratorzy Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej dostali pocztą nowe kartki, mieli wyrwać hasło Beria i wkleić w to miejsce hasło Beringa Morze, żeby pasowało. Dzięki temu to było jedno z najlepiej opracowanych haseł, bo musiało zająć odpowiednio dużo miejsca. To podaję jako przykład, że zmieniało się nie tylko, jak Państwo zobaczą później po 1956 roku nowe filmy, ale zmieniano także te filmy stare. Wróćmy jeszcze, jak się robi te filmy na przełomie lat, filmy o wojnie już konkretnie, na przełomie lat 40. i 50. Nie ma mowy o żadnych rozrachunkach z wojną, bo co to znaczy rozrachunki? Są filmy, które pokazują ten geniusz Stalina. To są takie filmy jak Upadek Berlina Michała Ciaurielego, jak Trzeci Szturm Igora Sawczenki, jak Bitwa Stalingradzka Władimira Pietrowa. Fragment tego filmu za chwilę Państwo zobaczą. I nawet w scenariuszach jeszcze był Stalin w otoczeniu swoich doradców, ale w filmach już jest sam jeden. I były filmy pokazujące znowu nieprawdopodobny heroizm żołnierzy radzieckich, cywilów radzieckich, jak chociażby w Młodej Gwardii Siergieja Gierasimowa. Historię fałszowano na potęgę. Historia nie miała nic do rzeczy. I żeby Państwo widzieli, jak się pokazywało z kolei indywidualnego bohatera, żebyśmy mieli ten kontrapunkt do tych filmów, które dzisiaj zobaczymy, to wcześniej jeszcze chciałbym, żeby Państwo zobaczyli krótki fragment z filmu z 1947 roku Leonida Łukowa pod tytułem Riada Woj Aleksander Matrosow, czyli historia żołnierza, który, jak Państwo zobaczą, dokonuje bohaterskiego czynu. Te filmy paradoksalnie były zrobione niewielkimi środkami. Było tam wtedy coś takiego, co nazywało małokartiniem, nie było pieniędzy. Powstawało mało filmów, ale za to wydawano scenariusze filmowe. Nie było filmu, ale można było scenariusz przeczytać. Natomiast zobaczmy, poproszę o dwa fragmenty, zobaczmy, jak pokazywano wojnę w drugiej połowie lat 40.
Февраля 1943 года. гвардии рядовой 254-го гвардейского стрелкового полка и 56-й гвардейской стрелковой дивизии Александр Матвеевич Матросов, в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками на деревне Чернушки, прорвавшись к вражескому взводу.
Tutaj po prostu narrator tłumaczy, że w kwietniu 1943 roku szeregowy Matrosow z jednego z pułków gwardyjskich, walcząc z niemieckimi faszystami, zachował się bohatersko i właśnie temu pułkowi zostaje nadane jego imię. Jest to wiersz o Matrosowie, który na zawsze zapisał się w pamięci narodu. A teraz fragment bitwy stalingradzkiej. Rzucić broń.
Господин фельдмаршал, вы пленены частями 64-й советской армии.
Panie Feldmarszałku, został pan wzięty w niewolę przez oddział armii czerwonej. Thank you. Słyszą, że wyraża wdzięczność wszystkim dowódcom, żołnierzom, ale także oficerom politycznym. Jak Państwo zapewne wiedzą, żołnierze radzieccy mieli większą szansę na przeżycie, kiedy atakowali, kiedy szli do przodu, bo kiedy próbowali się cofnąć, to oficerowie polityczni ich właśnie do nich strzelali. No i ten list podpisał wierchowny, czyli głównodowodzący marszałek Stalin. Taka kompozycja kadru pojawiała się w dziesiątkach zebrań w fabrykach, to niezależnie czy walczyli w fabryce, czy walczyli na froncie, tak samo. Ale można było teraz zadać pytanie, kto wygrał bitwę stalingradzką? Ci żołnierze, których tutaj widzimy? Nie. Na końcu pokazuje się Kreml i samotny geniusz, który wszystko zaplanował. I który planuje już kolejną operację, uderzenie na Berlin. Stalin zamyślił się. No i słowa Stalina, że pod Stalingradem nastąpił koniec niemiecko-faszystowskiej armii. I tutaj ważne też, proszę zobaczyć, 41-45 i Lietopis, czyli kronika Wielkiej Atjeciestwiennej Wojny, czyli mamy tutaj jakby potwierdzenie, że chodzi o nie o jakiś fikcyjny przekaz, ale o kronikę historyczną. A to zamyślił się, nie wiem, czy Państwo pamiętają, bo kiedyś stała taka seria bardzo popularnych dowcipów o Stirlicu, o bohaterze filmu 17 mgnień wiosny, a jeden z najpopularniejszych głosił: Stirlic zamyślił się. Spodobało mu się, więc zamyślił się jeszcze raz. Ale trzeba było oglądać 17 mgnień wiosny i się przekonać, że to nie były dowcipy, że ten film tak był rzeczywiście zrealizowany. Proszę Państwa, i tak wyglądało to wojenne kino radzieckie do 1953 roku. Jak na przykład w 1952 roku wielki Wsiewołod Pudowkin robi swój ostatni film, Wazwraścienie Wasylija Bortnikowa, o żołnierzu, który wraca po długim czasie do domu z wojny i widzi, że jego żona się związała z kimś innym, to ma przerobić ten film, bo przecież kobiety radzieckie, niezależnie od wszystkiego, wiernie na swoich mężów czekały. Umiera Stalin w 1953 roku. W Związku Radzieckim wybucha natychmiast walka o władzę. Początkowo wydaje się, że będzie rządził wspomniany już dzisiaj Ławrenti Beria, ale ostatecznie przywódcą zostaje Nikita Chruszczow. Natomiast w jednym Beria miał rację. Związek Radziecki jest w fatalnym stanie, zarówno politycznym, jak i gospodarczym. Coś trzeba zrobić. Nie będę mówił tutaj o tych szczegółach, co się działo w latach 53-56. Chruszczow umacnia swoją władzę, ale na początku takim bardzo znaczącym, fundamentalnym wydarzeniem na początku 1956 roku w lutym jest słynny 20. Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Wówczas dzieje się coś, co zmienia historię nie tylko w Związku Radzieckim, ale i w innych krajach, również w Polsce. Mianowicie podczas zjazdu już na zamkniętej części Chruszczow wygłasza słynny referat, tajny referat o kulcie jednostki i jego następstwach, pokazując, że Stalin był zbrodniarzem, że to, co działo się w Związku Radzieckim, to jest wina Stalina. Proszę Państwa, porównując kult Stalina z jakimś innym przykładem, to jest mniej więcej tak, jakby oficjalnie wystąpił papież i ogłosił, że Bóg nie istnieje. To był szok, to był naprawdę szok. Natomiast chcę zwrócić uwagę na genialny zabieg socjotechniczny. Przecież Chruszczow, jego współpracownicy, oni tak samo byli unurzani we krwi jak Stalin. Tymczasem oni zrzucają z siebie odpowiedzialność, pokazują, że partia ma rację, ideologia jest słuszna, wszystko było winą Stalina. Co prawda bardzo szybko i Chruszczow, inni będą się próbowali wycofać z tych ostrych zarzutów. Ci, co uwierzyli i sami zaczęli krytykować Stalina, mają problemy. Dopiero później następuje taka kolejna fala odrzucenia stalinizmu w 1961-2 roku, kiedy ciało Stalina zostaje wyniesione z mauzoleum Lenina i pochowane osobno. Natomiast nie da się ukryć, że te wydarzenia 1956 roku nadają moc czemuś, co nazywano odwilżą. Już w latach 55-56, nawet wcześniej, w kulturze daje się zauważyć pewne zmiany. One się zaczynają w zasadzie już w 53 roku po śmierci Stalina. Stalin umiera na początku marca 53 roku. Już w marcu zostaje zlikwidowany Instytut Kinematografii, powstaje Ministerstwo Kultury. Już w 54-55 roku są kolejne listy filmowców radzieckich do władzy, pokazujące, co im się nie podoba. Oczywiście to nie jest negowanie ideologii, ale pokazywanie pewnych słabości zarówno poszczególnych filmów, środowiska filmowego, że to starsi twórcy ciągle rządzą, jak i słabości infrastruktury filmowej. I zaczynają powstawać filmy, które mówią o codzienności, mówią o młodych ludziach, już nie przez pryzmat wielkiej historii, tylko codziennych doświadczeń. Pojawia się na nowo satyra, która przecież była w XIX wieku tak silnie rozwinięta w literaturze rosyjskiej. Przykładem może być znany wówczas film Eldara Riazanowa Noc karnawałowa z 1956 roku. Młodzi chcą wyprawić imprezę, znaczy to po polsku to się nazywało Noc Sylwestrowa, a w oryginalne Karnawalna Janoć. I myślę, że ten karnawał jest tutaj nieco lepszym odniesieniem. Natomiast to jest jeszcze pokazanie tego, że młodzi chcą żyć po swojemu, że starzy im nie pozwalają, ale to jest wszystko w ramach jeszcze poszanowania tej ideologii. Podobnie jak z filmem współreżyserowanym przez Marlena Hucyjewa, Wiosna na ulicy Zarzecznej, o miłości, która rozkwita między nauczycielką a krnąbrnym podopiecznym. Oczywiście nie ma tu, są mniej więcej w jednakowym wieku. To nie ten temat. Mówi się właśnie o kinie odwilżowym, tylko pamiętajmy, że to nie jest taka odwilż, że wszystko się odrzuca. Że trzeba, jeżeli obalamy też stalinizm, trzeba coś dać w to miejsce. Pojawiają się te filmy o młodych, pojawia się tematyka amerykańska w filmach, bo pamiętajmy, że jeszcze w latach 20. kino amerykańskie było dla kina radzieckiego niezwykle ważne, czy twórczość Chaplina, czy twórczość Griffitha, czy burleska filmowa, a nawet Leonid Trauberg nazwał kiedyś Czapajewa takim świetnym hollywoodzkim filmem i został bardzo mocno skrytykowany. Po 56 roku przywraca się klasykę, ale też nie dotyczą te zmiany tylko kina, ponieważ one dotyczą literatury. Pojawiają się później nowi poeci, pojawia się ta satyra. Wydaje się, że znowu można spokojnie o pewnych rzeczach mówić, ale co daje się w zamian? Zobaczymy dzisiaj Balladę o żołnierzu Grigorija Czuchraja. Czuchraj wcześniej, to jest jeden z tych ludzi, których młodość przypadła na czas wojny. Czuchraj wcześniej robi film pod tytułem 41. To nie jest odniesienie do roku, to chodzi o 41. ofiarę. Ekranizacja powieści jeszcze z lat 20., mówiąca o walkach rewolucyjnych. Przeniesiona zresztą też w tych samych latach 20. na ekran przez Jakowa Protazanowa. Oto jest dziewczyna walcząca po stronie czerwonych, Mariutka, która jest prostą dziewczyną, ale za to snajperem. Biorą do niewoli oficera białych, która No wiem, prosta dziewczyna, ale za to snajper zabrzmiało nieźle. Biorą do niewoli oficera białych i w wyniku zbiegu okoliczności ona razem z nim trafia do takiej samotni, na opuszczoną wyspę. I między nimi rodzi się uczucie. To jest trochę inaczej pokazane w tym filmie z lat 20. i w tym filmie z połowy lat 50. Tamto uczucie w latach 20. wydawało się niewiarygodne, że to jest tylko chwilowe, a tutaj mamy do czynienia z melodramatyzacją, bo melodramat raczej jednak w kinie stalinowskim nie występował. To jest takie odrodzenie melodramatu. Zobaczymy to jeszcze bardziej wyraźnie w Lecą żurawie. Kiedy jednak przypływają biali, kiedy mężczyzna zaczyna do nich biec, Mariutka, nie zwracając uwagi na nic, zgodnie z wpojonymi jej zasadami, bierze karabin i zabija mężczyznę, i to jest ta jej 41. ofiara. U Czuchraja było to pokazanie wiarygodne tego uczucia, że niezależnie od dzielących ich różnic politycznych, w wykształceniu, w obyciu, we wszystkim, to jest prawdziwa miłość. Mówi się o tej prawdziwej miłości. Ale oprócz tych filmów, to można jeszcze wymienić na przykład Naumowa. Wspomniałem o Riazanowie. Zaczyna się kino republikańskie, bo pamiętajmy, że kinematografia radziecka to nie jest tylko kino rosyjskie, ale także gruzińskie, ukraińskie, żeby wymienić te najciekawsze kinematografie. Natomiast dlaczego oprócz 41 pojawiają się jeszcze inne filmy poświęcone rewolucji październikowej? Bo zobaczmy, co się dzieje. Jeżeli odbieramy w tym momencie to doświadczenie stalinizmu jako pewnej epoki, podstawy tożsamości, jeżeli zaczynamy mówić inaczej o wojnie, coś w to miejsce trzeba zaproponować. I powraca mit rewolucji, gdzie mówi się na przykład o Leninie, mówi się o rewolucji jako o pewnej romantycznej przygodzie, niekoniecznie związanej z kwestiami politycznymi. I między innymi 41 to było takie nawiązanie. Ale pojawiają się dalej filmy wojenne. Oczywiście są robione jeszcze filmy takie jak, powiedzmy, w podobnym stylu filmy batalistyczne. Natomiast największe uznanie zdobywają filmy, które pokazują wojnę w zupełnie inny sposób. Lecą żurawie to przede wszystkim sztuka, która powstała w roku 1956, została wystawiona w Teatrze Savremenni, czyli teatrze współczesnym, i pokazywano po pierwsze nie masę, nie zbiorowość, tak jak to było w kinie lat 40., zgodnie ze słowami Majakowskiego, jednostka zerem, jednostka niczym, tylko pokazywano indywidualności, wyraźnie zarysowane postaci. To jest też charakterystyczne dla tego kina połowy lat 50. Ponadto to nie są postaci wodzów, przywódców, tylko to są tak zwani zwyczajni ludzie, zwyczajni bohaterowie. Co więcej, bo to się też udało pokazać Kałatozowowi w filmowej wersji, że Borys i Weronika to są ludzie współcześni. Tak jak wielokrotnie się mówi przy okazji Popiołu i Diamentu, że Cybulski zagrał nie Maćka Chełmickiego z 1945 roku, tylko postać sobie współczesną, tak samo stało się z tymi bohaterami. Oni nie myślą o tym, jak wygrać wojnę. Oni nie myślą o tym, jak pomóc plan produkcyjny. Oni mają swoje problemy, chcą być razem, są przeszkody, wojna jest jedną z takich przeszkód. Są postaciami współczesnymi. A w filmie, który powstał w 1957 roku, czyli rok po premierze teatralnej, udało się jeszcze znaleźć znakomitych wykonawców, Aleksieja Batałowa i przede wszystkim Tatianę Samoiłową, która stała się aktorką popularną w całej Europie dzięki temu sukcesowi. Zwrócą Państwo też jeszcze uwagę, oglądając Lecą żurawie, na coś takiego. Otóż w tym filmie prawie nie ma batalistyki. Powiem więcej, w tym filmie prawie nie ma wojny. To się wszystko odbywa gdzieś z tyłu frontu, później po ewakuacji. Chyba tylko przez kilkanaście minut, może nawet niespełna, widzimy ten front, bo jest w tym momencie potrzebny. I nie widzimy tragedii narodu, widzimy tragedię jednostek. Weronika jest postacią słabą, ale słabą w takim najzwyklejszym ludzkim sensie, tak jak wszyscy jesteśmy słabi w obliczu wojny. Nie potrafi czekać na swojego mężczyznę, mimo że naprawdę go kocha. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły fabuły, to państwo za chwilę sami zobaczą, ale też proszę zwrócić uwagę już w późniejszej części, kiedy są na ewakuacji, kiedy opiekuje się, pracując w polowym szpitalu, rannymi żołnierzami, kiedy słyszymy wypowiedź ojca Borysa, ten film nie potępia takich osób, on próbuje je zrozumieć. Michał Kałatozow, w ogóle prawdziwe nazwisko Kałatozyszwili, chodzi o to, że jak byli twórcy z różnych republik, to często zruszczano ich nazwiska, czyli na przykład Oleksandr ukraiński stawał się Aleksandrem, Kałatozyszwili Kałatozowem, Paradżanian Paradżanowem i tak dalej. Kałatozow był już twórcą starszego pokolenia, robił filmy na początku lat 30. i mam wrażenie, że dostrzegą państwo w tym sposobie, nie ma tutaj takiego realizmu. Oni w teatrze, w literaturze mówili o realizmie, o tym, żeby odrzucić ten socrealizm, czyli to lakierowanie rzeczywistości, ale to są wyraźne nawiązania do formuły gatunkowej, do melodramatu i to powiedziałbym takiego właśnie z lat 30. Pewne rzeczy może się zestarzały, pewne elementy gry aktorskiej, pewne momenty obrazowania, ruchów kamery, ale jak już mówimy o tych ruchach kamery, to jedno zostało aktualne. Widzieli państwo w tych pierwszych dwóch fragmentach, jakie to wszystko było statyczne. Chodziło też o to, żeby to był jednorodny, jednolity punkt widzenia, żeby widz nie miał żadnych wątpliwości. I proszę z tym porównać kamerę Siergieja Urusiewskiego. Jak ta kamera się porusza, jak przyjmuje punkt widzenia bohaterów, jak biegnie z nimi po schodach. No i najsłynniejsze ujęcia śmierci widziane jakby oczami głównego bohatera. Później, po paru latach, Kałatozow i Urusiewski pojechali na Kubę, gdzie zrobili film Ja, Kuba. To można odnieść wrażenie, że cały ten film jest podporządkowany pracy kamery. Nawet tam zawieszano liny między domami, żeby kamera mogła przejechać przez pół dzielnicy. A więc mamy do czynienia z melodramatem, z wyraźnymi takimi postaciami z melodramatu, ale przy okazji tragedia wojenna pojedynczych osób, tragedia, która dotyka ludzi bezpośrednio w tę wojnę niezaangażowanych. I proszę, bo skoro mówimy już o tej pierwszej fali odwilży, tej w drugiej połowie lat 50., proszę zwrócić uwagę na zakończenie, bo ono pokazuje, że musimy też zaakceptować sytuację, że należy żyć dalej, że można się jakoś z tym pogodzić. To widzimy też, że ta odwilż całkowicie z pewnymi ideologicznymi zasadami tej epoki zerwać nie może. Grigorij Czuchraj robi następnie, przechodzę już do kolejnego filmu, robi balladę o żołnierzu. Znowu mamy jednostkę, Alosza Skworcow, chłopak niewinny. Tutaj wiele nie zdradzę, powiem od razu, bo już na początku się dowiadujemy, że on zginie. Oglądamy los człowieka, który, odwołując się do tytułu jednego z kolejnych filmów, oglądamy los człowieka, który mógłby być wspaniałym człowiekiem, wspaniałym jest młodym chłopcem, dokonuje przypadkiem bohaterskiego czynu, jedzie odwiedzić matkę, podróżuje przez świat wojny, spotyka różne osoby, poznaje dziewczynę, być może stanowiliby parę, gdyby tylko zdążył się w pełni zakochać. I to jest ballada o żołnierzu, o tym, o Aloszy Skworcowie, ale też o każdym innym żołnierzu. Jeżeli chodzi o filmy Czuchraja, to koniecznie trzeba zwrócić jeszcze uwagę na film zrealizowany na początku lat 60. pod tytułem Czyste niebo, bo tutaj też widać, jak bardzo Czuchraj, który jest jednym z symboli tego kina odwilżowego, jak bardzo wyraża swoje zaufanie do światopoglądu komunistycznego, do ówczesnej ideologii. Otóż bohaterem jest żołnierz, który dostał się do niewoli, a musimy pamiętać, że zgodnie ze słynnymi paragrafami radzieckiego kodeksu, jeżeli Rosjanin czy człowiek radziecki dostawał się do niewoli, to było to traktowane jednoznacznie ze zdradą. Osoba, która dostała się do niewoli, która później wróciła, była przesłuchiwana, była więziona, bo jeżeli nie zginął, jeżeli trafił do niewoli, to znaczy, że zdrajcą. I to w zasadzie dotyczyło wszystkich. I mamy postać tego człowieka w czystym niebie. To też jest pewien ironiczny, metaforyczny tytuł, bo w filmach stalinowskich często było czyste niebo pokazane jako nadejście tych wspaniałych czasów. Ono jest tutaj zasnute przez samoloty też w czystym niebie. Ale co ciekawe, los tych ludzi był straszny, natomiast w filmie widzimy, że bohater nie traci wiary. Mówi, jak miałbym żyć jeszcze raz, chciałbym żyć dokładnie tak samo, chciałbym zrobić to wszystko dla mojego narodu, co zrobiłem. Też jest to melodramat, ale z większym jakby odwołaniem do ówczesnej ideologii. Jeżeli wspominamy oprócz tych dwóch filmów, najbardziej znanych, te bez wątpienia w kinie odwilżowym, w tych radzieckich obrachunkach z wojną, a powiedziałbym też, że w radzieckich obrachunkach z wizerunkiem wojny, który do tej pory dominował. Trzeba zwrócić jeszcze uwagę na Los Człowieka, ekranizację prozy Michaiła Szołochowa, dokonaną przez Siergieja Bondarczuka. To jest z kolei ten film i Ojciec żołnierza, Reno Czechidze, Gruzina. To są filmy, które można by nazwać też melodramatami, ale melodramatami ojcowskimi. Relacja mężczyzny i jego syna, czy syna takiego przygarniętego, jak w Losie Człowieka. Natomiast no, z losu człowieka, no to najsłynniejsza scena to jest taka, kiedy bohater dostaje się do niewoli, Niemcy chcą go upokorzyć, on jest słaby, wycieńczony i każą mu pić czysty spirytus wycieńczonemu człowiekowi, żeby go złamać, ale to jest nastajaści sowiecki Gieroj, on jego byle spirytus nie pokona, więc nie dość, że wychyla szklaneczkę za szklaneczką i się nie poddaje, to jeszcze jest takie słynne zdanie, chcą mu podać po pierwszym nie zakańszam, jak Chlawiczego, ale no, to nas może bawić, natomiast to rzeczywiście jest film, który robił wrażenie. Na początku lat 60. dochodzi kolejna grupa ludzi, no bo kolejne pokolenia, jak już mówiłem, Kałatozowa i Czuchraja dzieliło trochę lat, to było osobne pokolenie. Wchodzi nowa grupa ludzi, którzy będą nazywani później sześćdziesiątnikami, czyli takimi ludźmi z lat 60. To między innymi Andrzej Konczałowski, Nikita Michałkow, oczywiście niektórzy z nich robią filmy już wcześniej. No i Wasilij Szukszyn, później i do takich postaci należy również Andrzej Tarkowski, słynny reżyser, który od samego początku myśli o zekranizowaniu losów Andrzeja Rublowa, ale nadarza się okazja i wcześniej zaczyna pracę nad filmem, który nosił tytuł Dziecko Wojny. Ten film też uległ przeróbkom, pokazuje historię takiego chłopaka, który myśli o swoim dzieciństwie, ale służy jako wywiadowca, zostaje zabity, świetna rola Nikołaja Burłajewa, ale tu przede wszystkim chodziło o to, że to nie jest człowiek radziecki, to nie jest żołnierz. Tarkowski pokazuje, że to po prostu jest dziecko. I chodziło przede wszystkim o pokazanie tego jakby dysonansu. Wojna, dziecko. Tych filmów o wojnie, jak już wspomniałem, było więcej. Oczywiście więcej też filmów powstawało w samym kinie radzieckim. Ale najważniejsze, to co jest najważniejsze, to ta zmiana. Odejście od kina stalinowskiego, przejście do kina odwilżowego, Lecą żurawie i Ballada o żołnierzu. To są najsłynniejsze przykłady tych radzieckich, bo jednak nawet powiedziałbym nie rosyjskich, a ogólnie radzieckich rozrachunków z wojną. Później kino lat 60., cały czas kino radzieckie będzie wracało do tematu wojennego, ale po odsunięciu Chruszczowa od władzy, po objęciu władzy przez Leonida Breżniewa i po tym, jak Michaił Susłow staje się głównym ideologiem, znowu początek lat 60. to jest ta druga fala odwilży, natomiast po 64. roku kino radzieckie troszeczkę wraca w ten ustalony już rytm. To, co w tych obrachunkach z drugiej połowy lat 50. jest istotne. Inny sposób obrazowania, inny sposób wizualizacji, pokazanie wojny nie jako momentu chwały narodu, tylko tragedii jednostek, odrzucenie tych wielkich wodzów, zwrócenie uwagi na indywidualnych bohaterów, na ich przeżucia, nie pokazywanie figur, tylko też ich psychicznych przeżyć, no i powiązanie tego kina ze współczesnością. Nawet powiedziałbym to w większym stopniu rozrachunki z obrazem wojny tego kina stalinowskiego, bo nie było to takie, jak to się mówi, przepracowanie żałoby, jak chociażby w kinie polskim, ale tak czy inaczej temat dla Rosjan, dla innych republik Związku Radzieckiego bardzo ważny, bo tak jak wspomniałem na początku, Wielka Wojna Ojczyźniana do dzisiaj jest jednym z fundamentów rosyjskiej tożsamości. A jakby w połowie lat 50. na moment o tym zapomniano i po prostu zrobiono film o tragedii ludzi w czasie wojny. Dziękuję Państwu.